Witam Was serdecznie. Faktycznie byłem zmożony chorobą, ale już jestem. Myślę sobie, że Bóg wybrał dobry czas, żeby to kazanie, z tym kazaniem dzisiaj się z Wami podzielić. Słuchajcie, czy wiecie o tym, że jestem krajanem z Pawłem Osieczko? Jesteśmy krajanami. Nie wiem, jest Paweł dzisiaj tutaj? Nie ma go. Słuchajcie, urodziłem się w Przemyślu, gdzie jest prężny zbór zielonoświątkowy, gdzie przyjeżdżał też brat Michał Chidzik na ewangelizację. Natomiast ja musiałem przyjechać na studia do Krakowa, żeby poznać Boga i żeby nastąpiło to, co widzicie tutaj w tym wersecie, żeby stać się nowym stworzeniem w Bogu. Natomiast jak wracam do przeszłości, kiedy przypominam sobie ten moment, kiedy wyjeżdżałem z Przemyśla do Krakowa na studia, to jedno takie słowo, które mi staje przed oczami, to frajda. Nareszcie sam. Będę mógł samostanowić o sobie, nie będzie uciążliwej kurateli rodziców. No, będzie super. A taka myśl generalna, która mi stawała wtedy przed oczami, to jak najdalej od rodziców. Co ciekawe, ta perspektywa się bardzo istotnie zmieniła, kiedy pobraliśmy się z Alicją i kiedy pojawiły się dzieci. Moi rodzice przeprowadzili się do Krakowa kilkanaście lat temu i wtedy ta perspektywa i widzenie zupełnie poszło w inną stronę. Nagle zobaczyłem te relacje z rodzicami w zupełnie innym świetle. Cieszyłem się z tego, że są w pobliżu, że możemy czerpać z ich mądrości, zaradności, uczyć się zaradności, jak się zajmować dziećmi, że mogą po prostu nam pomóc przy tym zmaganiu się z tym ciężarem rodzicielstwa. Słuchajcie, no przedziwna historia, jak się optyka potrafi zmienić. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj mówić o relacjach między nami a naszymi rodzicami. A dokładnie chciałbym mówić o pojednaniu i harmonii w naszych rodzinach. Słuchajcie, myślę, że każdy z nas ma, jeśli sięgnie pamięcią w przeszłość, ma różnego rodzaju wspomnienia. Różnego rodzaju historie, które wiążą się z jego dzieciństwem. Czasami to są historie bardzo śmieszne, czasami to są historie radosne, ale czasami to są historie smutne, gdzie chcielibyśmy cofnąć czas, żeby pewne rzeczy się nie wydarzyły, albo to są historie po prostu bolesne, fizycznie bolesne. Słuchajcie, ja pamiętam ze swojego dzieciństwa taką historię, kiedy jako tam uczeń szkoły podstawowej zostałem zaszczycony przez mojego tatę pomocą w nauce matematyki. I no mój tata był bardzo skuteczny w tym. Pamiętam ten weekend cały i w trakcie tego weekendu poznałem dużo obszar matematyki, łącznie z tym, że on wyprzedzał ileś tam tygodni do przodu to, co było w szkole. Słuchajcie, to może się wydawać zabawne albo śmieszne. Natomiast jak pamiętam ten moment, kiedy tłumaczyłem tacie, że słuchaj, ale tato, przecież myśmy jeszcze tego nie brali w szkole. Wystarczy, że tego się tutaj nauczę, nie? Matematyka jest nauką kompletną, nie można tak wybiórczo. Ogarniemy tą całość, a w ogóle to ja wiem lepiej. Słuchajcie, jak sięgam w przeszłość, to raczej mam wtedy z tą historią wspomnienia typu poczucie niesprawiedliwości, ból, łzy. To były te odczucia. Natomiast myślę sobie, że wielu z nas pamięta ból związany z niedoskonałymi działaniami naszych ojców. Może brakiem tych ojców. Może to jest ból związany z nadmiernie wymagającą albo kontrolującą matką. Słuchajcie, myślę, że bolało, kiedy mówiłeś prawdę, a tobie zarzucano, że mówisz kłamstwa. Myślę, że bolało wtedy, kiedy kary były niewspółmiernie bolesne do przewiny. Myślę, że bolały, poniżające słowa. Do niczego nie dojdziesz. Kiedy ty się w końcu tego nauczysz? Jesteś głupi. Myślę, że mogły być takie sytuacje w naszym życiu, kiedy potrzebowałeś przytulenia, a bezpieczeństwa, a na przykład ojciec wraca pijany do domu. Słuchajcie, myślę, że w tych sytuacjach mamy taką umiejętność, że potrafimy pewne rzeczy zepchnąć do podświadomości. Gdzieś tam głęboko schować, żebyśmy o tym nie pamiętali. I w cudzysłowie zapominamy, ale negatywny zapis emocjonalny pozostaje w naszych sercach. Słuchajcie, i tragicznym jest to, że często wchodzimy w dorosłe życie z tym bólem i z tymi ranami, które nas po prostu obciążają, a te nierozwiązane konflikty i problemy po prostu w niezamierzony sposób wpływają na nasze relacje już w dorosłym życiu. A fatalnym często jest to, że potrafi też to wpłynąć na kolejne pokolenie. Słuchajcie, z tym bólem, ranami z przeszłości to jest tak jak z zapisem na dysku sieciowym naszego życia. Jak już zapiszemy coś, to możemy dwie rzeczy zrobić. Możemy to odtworzyć, czyli przypomnieć sobie, co się kiedyś tam dawno temu wydarzyło, albo możemy w cudzysłowie zapomnieć, czyli zepchnąć gdzieś głęboko do świadomości, nie pamiętać, że coś takiego w życiu się wydarzyło. Wiecie, jak to jest wiecie, jak to jest z usuwaniem plików z dysku? Tak naprawdę my wcale tego pliku nie usuwamy. Jedyne, co my robimy, to odcinamy ścieżkę dostępu do tego pliku. Tak, że system operacyjny nie jest w stanie go znaleźć. Ale są programy, które potrafią to odtworzyć. Ale my, jako użytkownicy tacy zwyczajni, nie mamy do tego dostępu. Jedynie administrator sieci może trzy rzeczy zrobić. Może ten dysk fizycznie zniszczyć, może go sformatować, albo może nad tym coś napisać. I wtedy dopiero ten plik zostaje usunięty. Myślę, że wielu z nas by chciało sięgnąć do przeszłości, ale my do przeszłości nie mamy dostępu. Natomiast na szczęście jest administrator, który do tej przeszłości ma dostęp. To jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus ma dostęp do tego, co w przeszłości, i może skasować ten plik. Może dokonać korekty i uleczenia w naszych umysłach. Słuchajcie, rany z przeszłości muszą zostać zagojone, uleczone. Inaczej będą ciążyły na naszym życiu obecnym i przyszłym. Słuchajcie, organizm ludzki ma taką wyjątkową zdolność, że kiedy jakaś tkanka, jakiś fragment organizmu podlega chorobie, co z nim się dzieje i nie może sobie z tym poradzić, to chore miejsce ulega procesowi otorbienia. Moja mama była pielęgniarką i mam takie różne wiadomości z obszaru medycyny. Więc po prostu to chore miejsce jest zamykane w takim kokonie. Ten kokon to jest właśnie torbiel. Po prostu to chore miejsce jest odizolowane od części organizmu. I na krótką metę to jest ok, ale na dłuższą metę musi nastąpić radykalne uleczenie, chirurgiczne wycięcie tej torbieli, bo ona wcześniej czy później może ulec uszkodzeniu, może pęknąć. I to jest z tymi torbielami w naszym życiu, z tymi takimi niechcianymi wspomnieniami, to trochę tak jak z grą na pianinie, ale na pianinie, gdzie jeden klawisz fałszuje albo się zacina. Ci, którzy uprawiają aktywnie muzykę, możecie sobie wyobrazić sytuację tego typu, że gracie jakiś piękny utwór, jesteście w pełni niesienia i nagle jeden klawisz nie zadziałał i po prostu cały utwór się sypie. Myślę, że bardzo podobnie jest w naszym życiu. Wszystko się układa, idzie dobrze, rzeczy się toczą i nagle zdarzają się takie sytuacje w naszym życiu, gdzie dotknięcie jednej strudny, jedno niepotrzebne słowo, jedna jakaś sytuacja nas totalnie rozkłada. Jesteśmy poirytowani, źli, czujemy się niekomfortowo, czasem się pojawia złość. I jeśli to pianino nie zostanie naprawione, to nigdy nie będziemy mogli w pełni zagrać. Nigdy, zawsze będziemy musieli się liczyć, że gdzieś coś może nas zaskoczyć. I przenosząc ten przykład na nasze życie duchowe, to myślę, że jeśli nie uleczymy tych rzeczy z przeszłości, nie będziemy w stanie w pełni odebrać błogosławieństwa Boga, które On dla nas przygotował. Słuchajcie, zranione serca ojców i matek ranią serca swoich dzieci. W nieświadomy sposób przenosimy te konflikty, problemy na relacje. Te, które mieliśmy w relacjach z naszymi rodzicami, przenosimy na relacje z naszymi bliskimi, z naszymi przyjaciółmi. Słuchajcie, żeby lepiej wam ten mechanizm zobrazować, chciałbym przytoczyć taką historię pewnego człowieka, który był osobą wierzącą, natomiast miał w swoim dorosłym życiu problem z okazywaniem czułości, przytulaniem, dotykaniem bliskich. Miał kochającą żonę, kochające dzieci, ale mimo to coś było nie tak. To nie jest tak, że on nie był w stanie przytulić bliskich, natomiast to nie wypływało naturalnie z niego. On musiał do tego się przygotować, musiał to przepracować wewnątrz siebie, przygotować się fizycznie i potem dopiero był to w stanie zrobić. I zadawał sobie to pytanie: Panie, dlaczego tak jest? Dlaczego mnie tym doświadczasz? I gdzieś przypomniał mu się z dzieciństwa pewien taki schemat postępowania, który się wydarzał. Odbywało to się mniej więcej w ten sposób, że najpierw była jakaś kara w powiązaniu z jakimś przewinieniem zasłużonym lub niezasłużonym, czy rzeczywistym, czy nierzeczywistym. Potem było, najczęściej była to kara bolesna. Potem było wezwanie to teraz proszę przeproś tatę za to niewłaściwe zachowanie, a teraz przytul się do taty. Widzicie ten ciąg zdarzeń? W jaki nienormalny sposób pewne rzeczy zostały złożone. Słuchajcie, tylko objawienie miłości Bożej na bardzo osobistym poziomie jest w stanie leczyć takie rany z przeszłości. Tylko objawienie miłości Bożej na osobiście dla każdego z nas jest w stanie uleczyć ten ból. Chciałem, żebyście przeczytali ze mną taki fragment z Psalmu 107. Wtedy wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować od zagłady. Słuchajcie, ten, ten proces leczenia przebiega powoli. To nie dzieje się gwałtownie. Najpierw trzeba w sposób mniej lub bardziej precyzyjny wskazać ten plik, który chcielibyśmy usunąć. I kiedy to już nastąpi, to wtedy między nami a tym plikiem staje Bóg. Staje między nami a tym problemem. I on jest w stanie bezpowrotnie nas oddzielić, skasować ten plik w naszej przeszłości. Jest w stanie usunąć z naszych głów, z naszej pamięci ten negatywny zapis emocjonalny. Bóg leczy zranione serca. I co ważne, robi to z delikatnością i we właściwym czasie. Chciałem wam teraz taką powiedzieć krótką historię, kiedy nasze dzieci były malutkie. No teraz są małe, ale kiedyś były malutkie. I słuchajcie, ja zmagałem się wtedy z ciężkim czasem w pracy. To wiązało się to z tym, że mimo tego, że poświęcałem pracy maksymalne zaangażowanie, często kosztem właśnie rodziny, przyjaciół, wolnego czasu, mimo to nie byłem w stanie sprostać wymaganiom, które w pracy mi stawiano. I po pewnym czasie takiej bezsilności podjąłem decyzję o rezygnacji ze stanowiska. Pracowałem wtedy w spółce giełdowej i byłem członkiem zarządu. I jakby odejście z takiego stanowiska to nie jest prosta sprawa, że kładę wypowiedzenie i następnego dnia wychodzę. To wiąże się z różnego rodzaju jakby procedurami formalnymi i wewnątrz i na zewnątrz firmy, których trzeba po prostu dopełnić i to po prostu trwa. I w momencie, kiedy ja już tą decyzję podjąłem i ten proces został uruchomiony, to mimo tego, że ja się jakby bardzo starałem, jakby dawałem siebie wszystko, żeby dopełnić maksymalnej staranności i żeby te moje obowiązki przekazać jak najlepiej potrafię, to zderzałem się z tym, że zarzucano mi działanie na szkodę firmy, że opóźniam pewne procesy, że nie robię tego tak, jak należy. I jak dziś pamiętam taką sytuację, kiedy to trwało w czasie. Może nie tak, jak tutaj brat kiedyś opowiadał, że z Ukrainy, gdzie po prostu to był strasznie długi okres czasu. U mnie to było około miesiąca, ale gwarantuję wam, że wystarczyło, że w pewnym momencie, kiedy czara goryczy się przelała, w pewnym momencie wstałem od biurka, wyszedłem z biura, wsiadłem do samochodu i wyjechałem po prostu z firmy. Bo nie byłem sobie w stanie poradzić z tą trudną sytuacją. I tak jak w tym psalmie, siedząc w samochodzie, wołałem: Panie, dlaczego? Ja, widzisz, znasz moje serce, widzisz, że ja robię, co potrafię, a mimo to spotykają mnie tego typu sytuacje. Dzisiaj jestem przygotowany. Słuchajcie, kiedy jechałem tym samochodem i modliłem się, przydarza mi się niesamowita rzecz. W tym samochodzie doświadczyłem osobistego objawienia miłości Bożej. Na takim bardzo osobistym poziomie, kiedy po prostu nagle zobaczyłem siebie na kolanach u Ojca. Jako małe dziecko, które ten Ojciec przytula. I takie głębokie poczucie bezpieczeństwa i przekonania, że że Bóg mnie kocha, że w Jego ramionach jestem bezpieczny. Co ważne, co jeszcze padło wtedy, to to, że odebrałem taki przekaz, że dla mnie jesteś ważny i wartościowy. Że nie musisz na nic zapracowywać. Że nie musisz na nic zapracowywać. Słuchajcie, wtedy, kiedy jechałem tym samochodem, to dokonał się taki cud przemiany. Przemiany w moim życiu. Kiedy dopiero po doświadczeniu, takim osobistym doświadczeniu bezpieczeństwa i poczucia wartości w ramionach Ojca, Boga Ojca, cały ten ból z dzieciństwa został uleczony. Wtedy tam w tym samochodzie. Ale co najważniejsze, odebrałem wtedy na nowo ducha synostwa. Tak jak tutaj w tych Rzymianach jest napisane. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. W tym momencie to, co było postawione na głowie, to, co było nienormalne w relacjach ojciec-syn, poukładało się we właściwy sposób. Słuchajcie, po uleczeniu można iść dalej. Po leczeniu można iść dalej. Oczywiście pojawia się pytanie, dokąd? Dokąd? W Efezjanach jest taki fragment. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci dobrze się działo, aby się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Słuchajcie, dostajemy jasne zalecenie od Boga. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy mamy szacunek do naszych rodziców? Czy mamy szacunek do naszych rodziców? Ja nie chcę tutaj nikogo oskarżać. Natomiast może osądzamy naszych rodziców za błędy wychowawcze. Młodzi rodzice, kto ich nie popełnia? Może mamy ciepły stosunek do mamy, a chłodny albo obojętny do taty. Czego wyrazem może być brak czułego słowa, przytulenia, albo po prostu zwykła obojętność. Albo zwykła obojętność. Co gorsza, możemy się nawet opiekować naszymi rodzicami, tylko robimy to w poczuciu obowiązku, a nie z poczucia obowiązku, a nie z poczucia wewnętrznej miłości, która jest w naszym sercu. Natomiast odebranie ducha synostwa uzdalnia nas do pojednania i przebaczenia. I z takim dobrym bagażem można się na nowo zwrócić do naszych ziemskich rodziców z przebaczeniem i w poczuciu takiego szacunku za trud wychowawczy, który ponieśli, żebyśmy byli tu, gdzie jesteśmy. I powiem wam, że wtedy się dzieją rzeczy absolutnie wyjątkowe. Opowiem wam, jak to było w moim przypadku. Bo chciałbym być praktyczny. To nie są rzeczy, o których sobie opowiadamy, tylko te rzeczy mogą się w naszym życiu wydarzyć. To robię pod tytułem relacje z ojcem u mnie. Ten torbiel był perfekcyjny. On był o grubych ściankach, dobrze zakamuflowany, zepchnięty gdzieś tam głęboko do podświadomości. Ci, którzy pamiętają może moje kazanie z końcówki ubiegłego roku, kiedy też tam krótko nawiązałem, wspominałem wtedy o tym, że nie pamiętam, żeby ojciec do mnie powiedział, że mnie kocha. To trochę wam rysuje jakby obraz sytuacji. każdym razie, wracając do tego torbiela, gdzieś tam zepniętego do głębokiej podświadomości, musiał przyjść moment uleczenia i tego chirurgicznego cięcia. I najważniejsze jest to, że przeszedłem to wspólnie z Bogiem. A jak to się odbyło? Po pierwsze, Bóg użył do tego naszych dzieci. Jak kładliśmy z Alicją nasze dzieci do spania, był taki czas, kiedy były w jednym pokoju, to jedno z ulubionych ich pytań było takie: tato, a czy opowiesz nam, jak ty byłeś malutki? Czy opowiesz nam, jak ty byłeś małym chłopcem? Teraz z perspektywy czasu, kiedy patrzę na te pytania dzieci, to myślę sobie, że to było takie wołanie: tato, chcemy, żebyś był tu z nami, nisko, na naszym poziomie. Tak na marginesie to polecam coś, co ostatnio zacząłem praktykować, żeby mówić do dzieci na ich poziomie. Z moim synem to trochę gorzej, bo niedługo to mnie przerośnie, ale mam jeszcze szansę z moją córką, kiedy uklęknę przed nią, to mam jej oczy dokładnie na linii swoich oczu, wtedy jest zupełnie inaczej się widzi swoje dzieci. Ale wracając do meritum. Słuchajcie, tą samą metodę zastosowałem z moim tatą. Zadam pytanie: tato, opowiedz mi, jaki byłeś, kiedy byłeś mały? Tak, żeby troszeczkę uzupełnić informację, to mój tata urodził się w 1937 roku, czyli tuż przed wojną, i w życie jako i wchodził w życie jako kilkuletni chłopiec w okresie, kiedy była wojna. Mieszkał w takiej małej podlubelskiej wsi nad rzeką Wieprz. Pastor dokładnie wie, gdzie to jest, bo to też są jego tereny. Mieszkali w pobliżu mostu, takiej głównej przeprawy przez ten Wieprz w kierunku na Lublin. I mój tata wspominał takie sytuacje, kiedy widział naszych braci Żydów pędzonych przez ten most na Majdanek. Majdanek to był obóz koncentracyjny pod Dublinem, nie tak duży jak Oświęcim, ale ci, którzy interesują się historią Żydów, to wiedzą, co oznacza nazwa Majdanek. Ale nie chciałbym tutaj może bardzo o tych takich trudnych sytuacjach z życia mojego taty mówić, natomiast chciałbym takie dwie historie przytoczyć. Jedno z nich, którą mi tata opowiedział, to wiązała się z wróblami. Ano, na wsi w tamtych czasach to domy przykrywało się strzechą, czyli słomą, odpowiednio powiązaną. No i mój tata dowiedział się od starszych kolegów, że w tej słomie, w tym dachu, tam wróble siedzą i można je łatwo złapać. No więc, niedużo myśląc, mój ojciec wpadł na pomysł, no to ja sobie tych wróbli nałapię. No i jego tam kilkuletni chłopak zaczął myszkować tam po tym dachu, no i nałapał tych wróbli, no ale w tym czasie mama go zawołała na obiad. No więc, no niewiele myśląc, część tych wróbli wypuścił, ale jednego schował do kieszeni. I z tym wróblem w tym kieszeni poszedł na dół na ten obiad. No i możecie zrobić sytuację, że cała rodzina zasiada do obiadu, a ten wróbel nic nie postanowił uwolnić się. No i w tej kuchni wyleciał po prostu z kieszeni taty. Możecie wyobrazić, co się wtedy zaczęło dziać tam w domu. Więc totalny harmider, galimatias, chaos. Więc mój ojciec miał pomysły. I śmieszne historie mu się przydarzały. Oczywiście nie chcę mówić, co się potem wydarzyło, ale chciałem jeszcze jedną historię przypomnieć, znaczy przytoczyć. Słuchajcie, to był okres powojenny, więc jednym z zajęć chłopców w tamtym okresie było rozrywanie niewypałów w ognisku. Rozrywanie niewypałów w ognisku. Jak to się odbywało? On odbywało się to w ten sposób, że no był, tamtędy front przechodził, więc tego typu rzeczy było tam pod dostatkiem. Więc chłopcy rozpalali ognisko, no i wrzucali te niewypały do ogniska. Tylko, że cała zabawa nie polegała na tym, żeby ten niewypał wrzucić do ogniska, tylko najbardziej odważny był ten, który jak najdłużej przy tym ognisku ustoi i potem po pewnym czasu dopiero da drapaka. Więc rodzice, mamy, ojcowie, wyobraźcie sobie sytuację, że wasze dziecko bierze duży pocisk armatni, znosi go do ogniska i stoi przy tym ognisku i zastanawia się, czy już uciekać, czy jeszcze za chwilę. Po jednej z takich zabaw mój tata do dzisiaj ma bliznę tutaj, ponieważ jeden z tych pocisków rozerwał się i po prostu zranił go w szyję. Oczywiście starszy brat, który był inicjatorem tej zabawy i kilku tam innych chłopaków, tu myślę, że konsekwencje powinny być znaczące przy tego typu zabawach. Ale słuchajcie, ale to zostawiam. Natomiast zadałem też pytanie tacie, a powiedz mi, a kiedy byłeś najszczęśliwszy? I opowiedział mi historię taką, kiedy jako kilkuletni chłopiec bawi się w stodole, ponieważ stodoły w tamtym czasie były tak skonstruowane, że stały na tak zwanej podwalinie, no i tam się tą podwalinę podsypywało piaskiem, żeby to było stabilne. No i to było nic innego jak taka fajna piaskownica do zabawy. Fajna piaskownica do zabawy. I tam mój tata w kącie w stodole znalazł sobie takie miejsce do zabawy i się zatracił totalnie w tej zabawie. A przypominam, że mieszkali nad rzeką. Był okres wojenny i kiedy przyszedł moment taki, kiedy nagle rodzice się zorientowali, że Staszka nie ma, no to panika. Wszyscy zaczęli go szukać, nawoływać. Cała rodzina się rozbiegła po obejściu i szukała, wołała, bo najczarniejsze myśli, no co, no utopił się po prostu. No a Stasio zadowolony wychodzi z tej stodoły, ale o co chodzi? I wtedy jak opisywał tę sytuację, to co wymieniał, że wszyscy go przytulali, okazywali radość, był w centrum zainteresowania, czuł się ważny, potrzebny. Ta rozmowa oczywiście gdzieś tam trwała trochę dłużej, natomiast dla mnie w tym wszystkim było ważne to, że po tej rozmowie zobaczyłem mojego tatę w zupełnie innym świetle. Natomiast najważniejsze jest to, że po ponad 40 latach mogę mojego tatę przytulić. Pogłaskać go po jego siwej głowie i zrobiłem to w pełnym poczuciu miłości. Słuchajcie, to co niemożliwe, to co było niemożliwe w czasach dzieciństwa czy wieku nastoletniego, nagle stało się możliwe. Dobre słowo, czuły wzrok, po prostu przytulenie. Słuchajcie, uleczenie sfery relacji z naszymi rodzicami otwiera nas na zdrowe relacje z innymi. Budzi się w nas zdrowy duch ojcostwa do relacji z naszymi dziećmi. Na nowo. Tak jak w tym pierwszym wersecie, który wam na początku pokazałem. Możemy zupełnie inaczej spojrzeć na relacje z naszymi przyjaciółmi i naszymi bliskimi. A najważniejsze jest to, że stajemy się prawdziwie nowym człowiekiem. Że Bóg i tą sferę odnawia. Słuchajcie, u mnie to trwało 4 lata. Ale z perspektywy tych kilku lat mogę powiedzieć o 4 rzeczach. Że dla każdego z nas Bóg ma objawienie swojej miłości, ojcowskiej miłości, na bardzo osobistym poziomie. Tylko jak zwykle musimy zacząć od siebie, czyli trzeba zawołać w modlitwie, tak jak ja zawołałem. Bóg jest gotowy leczyć złamane serca. Tylko też zawołajmy. Wykonajmy ten pierwszy ruch. Dla każdego z nas ma ducha synostwa, który zdalnia do pojednania i przebaczenia. I ostatnia rzecz. Chce to przejść razem z nami. Nie zostawia nas. I chciałbym zakończyć wersetem z pierwszego listu Piotra 4:8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Amen.